pierwsze czytanie, które usłyszeliśmy, i Ewangelię, one mają taki wspólny temat, który je łączy. Obietnicę, którą kieruje do nas dzisiaj Pan Bóg. Że wszystkie góry zostaną obniżone. Że wszystkie jakieś doliny, doły zostaną zasypane. A wszystkie kręte drogi zostaną wyprostowane. No i tak w pierwszym momencie, jak słyszymy taką obietnicę dzisiaj, to sobie myślimy, no i co z tego? Co nam to daje? Że góry będą zrównane z ziemią, że doliny zostaną zasypane, a drogi staną się proste. Dla nas może nie brzmi to już jakoś specjalnie atrakcyjnie. Natomiast dla mieszkańców Ziemi Świętej to brzmiało bardzo atrakcyjnie. To był taki obraz naprawdę sielanki. Jak ktoś z was był w Ziemi Świętej, był ktoś? Nie mieliście okazji. Ale jak się pojedzie do Ziemi Świętej, to wtedy można tego doświadczyć, jak to takie geograficzne ukształtowanie terenu jest zróżnicowane. Że tam jakby ciągle, nieustająco polega to na tym, że się wychodzi na górę i schodzi z góry, wychodzi na górę i schodzi z góry. Są bardzo duże różnice poziomów. Wystarczy dać jeden przykład, że między Jerozolimą a Jerychem prowadzi taka droga, ma mniej więcej 30 km długości między tymi dwoma miastami. Ale Jerycho jest położone 270 metrów poniżej poziomu morza, natomiast Jerozolima jest położona na wysokości 800 metrów ponad poziomem morza. Czyli jest ponad kilometr różnicy, między różnica poziomów, między jednym miastem a drugim. Kiedy jeszcze nie mieli samochodów, teraz nie ma problemu, żeby ten kilometr pokonać. Ale jak trzeba było to robić na piechotę i była część ludzi, którzy robili codziennie tę trasę, to oni wiedzieli, co to znaczy. I wiedzieli, że obietnica wyrównania poziomu to jest bardzo konkretna obietnica. To jest coś, na co warto czekać. To jest obraz jakiegoś bezpieczeństwa. To jest obraz życia, które jest poukładane. Życia, które jest szczęśliwe. Ale jak my spróbujemy ten obraz przełożyć na nasze takie realia, by odczytać go trochę symbolicznie, to może się okazać, że on dla nas też jest bardzo atrakcyjny. Bo kto z nas nie doświadcza takich momentów w życiu, że ma takie wrażenie, że wyrastają problemy jak góry. To takie góry, które są nie na naszą miarę, które są dla nas nieosiągalne. Że nie wiadomo, co w ogóle z tym zrobić. Wyrasta taka góra i taki problem. I co z tym zrobić? Mamy czasami takie doświadczenie też, takie sytuacje w życiu, że znajdujemy się w jakiejś depresji, w jakiejś takiej dolinie, głębinie i też nie bardzo wiemy, jak stamtąd można wyjść. Jak się stamtąd wydostać? Bo jest taka sytuacja. Albo kiedy nam się życiowe drogi zaczynają tak komplikować i plątać i tyle na niej zakrętów, że już też możemy się po prostu na tym zgubić. I wielu ludzi sobie tak pokomplikowało i pokręciło drogi życiowe, że teraz nie wiadomo, jak to wyprostować. I wobec tych wszystkich rzeczy dzisiaj Pan Bóg mówi: ja ci te góry obniżę. Ja ci te doliny, w których jesteś, zasypię. Ja ci te drogi wyprostuję. To jest moja obietnica na ten Adwent. Pomyśl sobie teraz o tych sytuacjach. O tych konkretnych rzeczach z twojego życia. I zaproś tam Pana Boga. Powiedz: Panie Boże, to tą górę mi dzisiaj obniż. To tę dolinę mi zasyp. To ten zakręt wyprostuj. Bo ja sam nie potrafię. Ale zaraz po tym, jak Pan Bóg nam coś obiecuje, to dodaje jeszcze jedno. Wraz z tą obietnicą też przychodzi wezwanie. Zaproszenie do tego, żeby z Panem Bogiem współpracować w tym dziele. Owszem, chcielibyśmy czasami, żeby Pan Bóg to tak po prostu zrobił. Tak trochę jakby poza nami. Tak ewentualnie przy naszej biernej asystencji. Ale On dzisiaj, zaraz potem w Ewangelii mówi: przygotujcie drogę Pana. Prostujcie Jego ścieżki. Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównany, drogi kręte niech się staną prostymi. Ale to wy przygotujcie tę drogę. Polskie tłumaczenie nie oddaje tutaj do końca tego, bo polskie tłumaczenie, które czytaliśmy, tam jest błąd po prostu, bo ono mówi: przygotujcie drogi dla Pana. Czyli jakby chodzi o to, żeby przygotować Panu Bogu drogę, żeby On mógł przyjść prostą drogą. Ale tam niestety nie jest tak. W tekście oryginalnym greckim jest: przygotujcie drogę Pana. Jego drogę, żebyśmy my mogli pójść tą drogą adekwatnie. To chodzi o przygotowanie drogi nie dla Niego. On sobie poradzi z każdą drogą. To my mamy problem na drogach naszego życia. Więc to chodzi, żebyśmy nasze drogi przygotowali. Żebyśmy weszli w współpracę z Nim. Ale to jest trudne. To wymaga niesamowitej cierpliwości. Takie dwa obrazki. Jeden mam z sytuacji, kiedy mój szwagier z moją siostrą budowali dom. Mieli swoją działkę, ale ta działka też miała taki jak się to mówi?
Spadek.
Spadek, o właśnie to słowo. Spadek, tak. I no, dom postawili, ale żeby dzieciaki mogły spokojnie pograć w piłkę, to trzeba było coś zrobić z tym spadkiem. Zasypać, wyrównać poziom. No i zamawiał ciężarówki ziemi szwagier, żeby przywieźli tą ziemię i zrównali. No i przywieźli pierwszą ciężarówkę, wysypał, no to nic. To tam okazało się, że ciężarówka to nic nie znaczy. Kolejna. I jak już się wydawało, że jest równy poziom, to popadał parę razy deszcz, ziemia się ubiła, dalej był spadek, już mniejszy. Ale to jeszcze nie wystarczyło, trzeba było kolejny raz. Tak naprawdę ze 3 czy 4 lata trwał ten proces wyrównywania poziomu. To nie było takie łatwe. Nie? To jest pierwsza rzecz dla nas, że nie da się tego zrobić od razu. Że jakbyśmy chcieli, żeby niektóre takie momenty trudne w życiu, żeby one zniknęły tak od razu, to nie da się tego. Trzeba powtarzać i powtarzać kolejny raz. I kolejny raz spróbować. Cierpliwości. A druga rzecz, to mi się kojarzy, to jest taki wątek lokalny. Ja pochodzę z Nowego Targu, z Podhala. I akurat w tym momencie trwają wielkie prace na Zakopiance, żeby ją uczynić bardziej przejezdną. Jednym z takich najpotężniejszych prac ma być najdłuższy tunel w Polsce zrobiony, między jedną górą. Ten tunel ma być 3 lata budowany, w sensie kopany. Cała technologia. Ale co jest najważniejszym elementem tej technologii? Nie wolno jej przerwać ani na jeden dzień. Przerwanie pracy oznacza zawalenie się tunelu, albo ryzyko zawalenia tunelu. Cała technika polega na tym, że dopóki nie zostanie cały tunel wydrążony, nie wolno przerwać. Musi codziennie być ta praca, codziennie musi być ta technologia używana, żeby zrobić ten przewier. I to też tak myślę o tych naszych górach różnych. Że nie da się tego zrobić na zasadzie, że tam raz trochę pokopię i zrobię przewier, a potem zostawię to na parę lat. Potem znowu kiedyś tam wrócę i znów trochę spróbuję pokopać. Jeśli się udało, to nie wolno tego przerwać ani na moment. To nawracanie nasze w życiu, prostowanie naszych ścieżek, przekopywanie tych wszystkich gór, dolin, czego się tylko da, to musi być po prostu taka nieustanna praca codzienna. No i ostatnia rzecz. Jak to w konkrecie zrobić? Co to znaczy współpracować z Panem Bogiem w tym? No i tu z pomocą przychodzi święty Jan Chrzciciel. Na początku muszę się uśmiechnąłem, bo Bartek zaczął, o czym będzie homilia, nie wiedząc, o czym będzie, ale mu się udało, będzie wątek o Janie Chrzcicielu. I tam była taka długa lista imion, że stało się to wtedy i wtedy, rządcą był zapanowania, tetrarchą tego i tego był tamten. To jest ważne. Te imiona nie są przypadkowe. To są imiona postaci historycznych. Jakby zamiar autora był bardzo prosty. Pokazać, że to nie jest mit, co my czytamy. To nie jest bajka dla dzieciaków. To jest historia. Że Jan Chrzciciel jest tak samo postacią historyczną, jak ten Herod, jak Poncjusz Piłat, jak te wymieniane osoby. To jest element historii. A skoro to jest historia, to znaczy, skoro się to raz wydarzyło, to oznacza, że w tej samej historii może się to wydarzyć i drugi raz w naszym życiu. Bo my żyjemy w tej samej historii. Ona trwa. I co tam zostało powiedziane? Tam zostało powiedziane, że wtedy, konkretnie w tym momencie historycznym, zostało skierowane słowo do Jana. Ale jak się weźmie tekst oryginalny grecki albo łacińskie tłumaczenie, bo ono też jest adekwatne, tam jest taka ładna konstrukcja. Engeneto rema. To znaczy narodziło się słowo. Albo wydarzyło się słowo. Też w prologu Ewangelii Świętego Jana będziemy to czytać w Boże Narodzenie. I słowo stało się ciałem. Właśnie verbum caro factum est. A w tym zdaniu już dzisiaj jest factum est verbum. Słowo stało się, wydarzyło się. Jakie słowo? Jakie słowo się wydarzyło w życiu Jana? I on zaczyna cytować proroka Izajasza. Dokładnie początek 40 rozdziału. Księga proroka Izajasza jest zbudowana z trzech części. Każda część ma innego autora. Mówimy, że zawsze Izajasz, ale tak jak z badań historycznych, jak to robimy, to ona ma trzech różnych autorów. Ta druga część, nazywana Księgą Pocieszenia, ma autora, którego nazywamy Deutero-Izajasz, to znaczy po prostu drugi Izajasz. Bo tak naprawdę nie wiemy, kto to jest. To jest autor anonimowy dla nas. Więc go nazywamy drugim Izajaszem, żyjącym trochę później. Ale to jest VI wiek przed Chrystusem. Czyli słowo, które wypowiedział Izajasz w VI wieku przed Chrystusem, czyli 600 lat czeka to słowo, żeby ono się w końcu w kimś wydarzyło. 600 lat to słowo czekało, żeby pojawił się na świecie człowiek, który je potraktuje serio. Który je weźmie do swojego życia i pozwoli, żeby to słowo się w jego życiu wydarzyło, żeby coś zmieniło. I jak znalazło takiego człowieka, jak znalazło takiego Jana, to wtedy zaczęły się prostować ścieżki, zaczęły się obniżać góry, zaczęły się zasypywać doliny, bo ktoś wziął na serio to słowo. Mam takie przekonanie, że Adwent znacznie bardziej nie jest naszym czekaniem na przyjście Pana, tylko jest czekaniem Pana na nas. Może się okazać, że jest takie słowo Pana Boga, które wypowiedział 2600 lat temu, bo my jeszcze musimy 2000 sobie dołożyć. I to słowo czeka na nas. Czeka na Ciebie. I czeka, żebyś je potraktował serio. Żeby ono się w Tobie mogło wydarzyć, coś zmienić. Żeby w Tobie znalazło ciało. Nie wiem, jakie to jest słowo. Nie wiem, czy ono padło dzisiaj, czy padnie jutro. A może dopiero w dniu Bożego Narodzenia. Albo dzień przed. Ważne jest, żeby ono padło. Znaczy, żebyś je usłyszał. Może właśnie ten Adwent jest po to, żeby się spotkać z tym Słowem Pana Boga częściej. Zobaczcie, tu w Hiszpanii niestety nie ma rorat. Ja sobie wstaję codziennie rano i odprawiam rorat. Mam ten przywilej, że mogę. Ale w Polsce pewnie wielu z was było gotowych chodzić na roraty, wstawać wcześnie rano przed pracą. Pamiętam, jak to był heroizm, jak moja mama codziennie nas budziła, 5 z minutami. Nie chcieliśmy wstawać, było zimno. Kakao jeszcze zawsze zdążyła zrobić przed wyjściem do kościoła. Mimo 6 byli na roratach z lampionami, ja i moja siostra. Codziennie ciężko pracowała, nie? Trzeba było pójść potem do pracy i tak dalej. Ale zawsze chodziliśmy. Skoro może nie da się na roraty pójść, może da się zacząć dzień od przeczytania fragmentu Ewangelii. Przed wyjściem do pracy. Spotkać się ze Słowem. 5 minut. Ale dać możliwość Panu Bogu, żeby jakieś słowo się w Tobie wydarzyło w tym Adwencie. Bo jak Go nigdy nie posłuchasz, to nic się nie wydarzy. Na tym polega nasza współpraca. Pan Bóg już Ci wyprostuje te góry, zasypie te doliny. To wszystko zrobi, jeżeli Go posłuchasz. I na serio potraktujesz to, co mówię. To na 100% się w tym Adwencie coś takiego zdarzy.